Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Kazimierz Smoliński, pomorski poseł Prawa i Sprawiedliwości, z którym rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Zacznijmy od sytuacji w Zjednoczonej Prawicy. W opublikowanej w środę rozmowie z Gazetą Polską Jarosław Kaczyński mówi: dobrze by było, gdyby nasi koalicjanci pamiętali stare przysłowie: dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie. Otóż może się urwieć, mówi Jarosław Kaczyński, i nie wyklucza, że może dojść do wydarzeń, które doprowadzą do skrócenia kadencji. Jakie to mogą być Pana zdaniem wydarzenia?
No niewątpliwie powstanie rządu mniejszościowego, jeżeli nie będziemy mieli większości w parlamencie i nie będziemy mogli realizować naszego programu, no to no, nie da się rządzić. Nie chcemy administrować państwem polskim, tylko chcemy rządzić. Uważamy, że państwo jest bardzo ważnym instrumentem do realizacji polityki, a przecież po to idziemy do polityki, aby realizować swój program. I jesteśmy chyba, jak analizujemy to 30-lecie, taką pierwszą formacją, która w tak konsekwentny sposób realizuje swój program. No, na pewno poprzednia koalicja PO-PSL, jeżeli spojrzymy na ich historię, no to tam ciężko było się doszukać jakichś punktów, które byłyby realizowane. Albo tego nie było w programie w ogóle, albo wyskakiwali z wieloma rzeczami z dnia na dzień, jak chociażby przez wiek emerytalny, no pamiętamy. Nikt nigdzie tego nie przewidywał i nagle wiek emerytalny zostaje podwyższony. No bez żadnych konsultacji, bez pytania się Polaków.
Do opozycji, panie pośle, przejdziemy za chwilę, ale czy ma pan podobne zdanie do marszałka Terleckiego, który mówi, że chętnie by się pozbył koalicjantów?
To znaczy, no trochę inne, dlatego że pozbycie się koalicjantów, no to byłoby, no, że tak powiem, oddanie władzy, więc tutaj trzeba pragmatycznie podchodzić do polityki, tak? No, czasami są pewne konieczne ustępstwa, natomiast oczywiście to, co powiedział prezes, no ten dzban w końcu, to ucho się urwie, tak? No, to wszystko ma swoje granice. W polityce, tak jak w wielu innych międzyludzkich działaniach, no dochodzi do pewnych takiego wzrostu emocji, że nie da się potem już pewnych słów cofnąć, czy pewnych ruchów zatrzymać i czasami to się wymyka spod kontroli i to jest ta obawa, że do tego może dojść. No, zachowania kolegów z opozycji czasami są nieracjonalne. Ja tego nie rozumiem. No, wszyscy mówimy o odpowiedzialności za Polskę, a wiemy, że jeżeli my nie będziemy rządzić, to druga strona pokazuje, jak chce rządzić. Także tu odpowiedzialność za Polskę myślę, że zwycięży.
A dlaczego pana zdaniem Solidarna Polska stoi tak twardo na stanowisku sprzeciwu wobec głosowania nad planem odbudowy polskiej gospodarki?
No wydaje mi się, że oni w ten sposób chcą pokazać swoją odrębność na scenie politycznej, że są jednak samodzielnym bytem i znaleźli tutaj ten fragment polityki, tak, w którym chcą się odróżnić. Tu chcą rywalizować z Konfederacją. Myślę, że to jest, że tak powiem, ślepa ścieżka. Nie są w stanie rywalizować z Konfederacją w tych aspektach i tutaj Konfederacja jest, że tak powiem, no, dosyć takim no, bytem jednoznacznym w odbiorze społecznym, ponieważ no, jak spojrzymy indywidualnie, no to tam właściwie każdy poseł to indywidualny byt polityczny. To jest inna rzecz, ale z takiego oglądu politycznego. No to myślę, że tu jest zły kierunek patrzenia przez Solidarną Polskę, która chce za wszelką cenę być bytem odrębnym i szczególnie właśnie tutaj chcą na prawo od PiS-u zdobywać elektorat.
A czy naprawdę koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości nie zdają sobie sprawy z tego, że w samodzielnym starcie w wyborach nie mają raczej większych szans na wejście do parlamentu?
No, wygląda na to, że chyba sobie nie zdają sprawy. Ostatnio jeden z sondaży pokazał, że tam Solidarna Polska jest w stanie samodzielnie wejść. No, nigdy się jeszcze nie zdarzyło, żeby tak małe, no bo nie, no, tu nie ujmując niczego naszym koalicjantom, ale jednak to są małe polityczne organizacje. No, no bardzo ciężko im będzie wejść samodzielnie. Myślę, że nigdzie więcej niż u nas, że tak powiem, no nie będą mieli no, tyle takiego udziału we władzy, czyli w ministerstwach i tak dalej, no, w Sejmie, w komisjach. To myślę, że nikt im więcej nie da. I tu się myślę, że mylą mocno.
A ostatnio bardzo dużo mówi się o tym, że Prawo i Sprawiedliwość może zostać wzmocnione posłami Pawła Kukiza, który też mówi, że bliżej mu do Prawa i Sprawiedliwości niż do, na przykład do Porozumienia. Liczy pan na to, że takie wzmocnienie koalicji rządzącej będzie?
No ja tu bym na jakieś trwałe porozumienie, czy na koalicję, to już wiemy, że nie możemy liczyć. To wyraźnie pan Paweł, przewodniczący Kukiz, o tym mówi. Porozumienie ma obejmować taką formułę jeden za jeden, czyli oni popierają jedną naszą ustawę, my popieramy jedną ich. No to jest bardzo kruche i małe, no ponieważ oni tam mają kilka projektów. No my będziemy mieli dużo więcej. No rząd co chwilę ma projekty rządowe i wtedy trudno się rządzi, jeżeli mamy, powiedzmy, no oni mają 5 projektów, no to oni 5 naszych poprą. No ale każdy głos się liczy. Tutaj nie będziemy, że tak powiem, odtrącać kogokolwiek, a niewątpliwie jest nam bliżej i im do nas i nam do nich, tak, niż do żadnej innej formacji na scenie politycznej.
A może pan wymienić jakiś projekt Pawła Kukiza, który Prawo i Sprawiedliwość jest skłonne poprzeć?
No to ustawa o sędziach pokoju, to ona chyba dosyć daleko jest zaangażowana i myślę, że to jest dobre rozwiązanie, natomiast mam pewne wątpliwości, czy to rozwiązanie będzie konstytucyjne, tak? Ponieważ no, w Polsce sędziowie są dokładnie określeni w konstytucji, tak? I tutaj nie ma miejsca dla sędziów pokoju, więc nie znam szczegółów tego projektu. Czekamy na konkretne szczegóły, które zostaną ujawnione. W tej chwili są negocjacje prowadzone. Wiemy, że są pewne możliwości takiego skonstruowania ustawy, żeby to nie było sprzeczne z konstytucją. Myślę, że tak w końcu będzie.
No właśnie, dzisiaj chyba na ten temat odbędzie się spotkanie w Pałacu Prezydenckim, ale ja teraz pytam o opozycję. Barbara Zdrojewska z Koalicji Obywatelskiej stwierdziła kilka dni temu na Twitterze dokładnie, że być może Polacy nie są gotowi na rząd opozycji, bo nie są przygotowani na ciężką pracę i wyrzeczenia. Jak pan ocenia tę wypowiedź?
Nie, no to jest wypowiedź, ocenialiłbym nawet w kategoriach skandaliczna, bo widać z tego, że znowuż nic opozycja nie ma do zaproponowania, tylko mówienie o tym, że będzie ciężko, tak, no to wiemy już jak było, tak, jak rządziła koalicja PO-PSL, co Platforma ma do zaoferowania, właśnie ciężką pracę. My chcemy, żeby, jeżeli jest już ciężka praca, bo my też przecież Polakom niczego nie dajemy za darmo, no oddajemy te rzeczy, czy dzielimy ten wspólny tort, który mamy z podatków, ale chcemy go sprawiedliwie dzielić, nie tak, żeby te różnice w społeczeństwie się zwiększały, czyli ilość produktu narodowego, że tak powiem, czy tego, co mamy do podziału, trafia do małej liczby tych elit, a tutaj widać wyraźnie, no elity są obrażone na społeczeństwo, które ich nie rozumie, ciągle są ci zwykli ludzie i te elity, no to jest, że tak powiem, nie do zaakceptowania moim zdaniem i mam nadzieję, że Polacy to rozumieją i zrozumieją, że na tą formację polityczną nie można liczyć, że ona poprawi byt zwykłego Polaka, mimo że tak było, pamiętamy te billboardy, by żyło się lepiej, tak, tylko że niestety to nie wszystkim miało się żyć lepiej, tylko wybranym elitom, kastom, no i tym, którzy potrafią kombinować, jak było widać w aferze VAT-owskiej czy w innych aferach.
A może po prostu opozycja nie ma ochoty na przejęcie odpowiedzialności za państwo, szczególnie teraz w tak trudnym okresie?
No myślę, że to też jest kolejny ten element, że widać, że nie mają pomysłu na Polskę i społeczeństwo chyba też to widzi. Badania opinii publicznej pokazały, że 60% Polaków uważa, że opozycja nie jest w stanie dobrze rządzić i szczęście, że tak powiem, że no w tej chwili my rządzimy, bo jeżeli by rządziła opozycja, myślę, że ich narzekania, które w tej chwili w stosunku do nas są, no spotkałyby się z dużo większym negatywnym odzewem społecznym niż teraz jest. Pamiętamy 2009 czy to 10 rok. Był tak zwana świńska grypa, kiedy pani minister Kopacz wtedy się chwaliła, że nie kupiła szczepionek. Myśmy zaoszczędzili wtedy pieniądze, tak, jako jeden z nielicznych krajów w Europie, jeżeli nie jedyny. No, na szczęście ta pandemia wówczas się nie rozwinęła, ale gdyby się rozwinęła, no to byłby dramat, tak? No, bo chcieliśmy oszczędzać. No na zdrowiu nie można oszczędzać i my nie oszczędzamy, tak? W 2015 roku 77 miliardów na zdrowie, a w tej chwili przeznaczamy już 123 miliardy. No takiego wzrostu nigdy nie było w 30-leciu.
To zmieniając temat, panie pośle, jutro przypada kolejna rocznica katastrofy smoleńskiej, a wczoraj Telewizja Polska opublikowała kolejne nieznane wcześniej nagrania z narad dotyczących właśnie tej katastrofy. I na jednym z tych nagrań Edmund Klich, który z ramienia Polski badał sprawę, mówi, że Rosjanie utrudniają mu mocno pracę, a dwa dni później Donald Tusk stwierdza na konferencji prasowej, że współpraca z Rosjanami jest praktycznie wzorowa. To kolejna kontrowersja dotycząca tej tragedii.
No, jak widać, kolejne odsłony tej tragedii, no to wówczas państwo polskie kompletnie się poddało. No, te obawy i wypowiedzi premiera czy ministrów, tak, żeby nie daj Boże ktoś pomyślał, że Rosjanie mogą być odpowiedzialni, no przecież to się samo jako pierwsze narzuca, tak? No jeżeli na tym lotnisku dochodzi do tragedii, na lotnisku w Rosji, no to pierwsza rzecz, no to staramy się raczej iść w kierunku takim, że to przecież no muszą raczej Rosjanie być winni, no bo no, to się nie zdarza, tak? No tak jak takiej tragedii nie było w historii tej współczesnej, żeby tylu znamienitych osób, prezydent i cała generalicja, wielu marszałkowie i tak dalej, no to przecież to było wydarzenie niesamowite i od razu z góry założenie, że nie mogą za to odpowiadać Rosjanie, no jest poddaniem się kompletnym. Pierwsze SMS-y, które wiemy, że dostali politycy Platformy Obywatelskiej, zwalamy winę, mówiąc tak kolokwialnie, winni są piloci. No i do dzisiaj to widać, tak? No absolutnie wtedy pułkownik Klich, pamiętam go w Sejmie, bo przecież akurat rozpocząłem wtedy po tej tragedii swoją misję, zostałem posłem, jak żalił się właśnie w komisjach sejmowych, byłem członkiem Komisji Infrastruktury i Komisji Sprawiedliwości, gdzie pułkownik Klich i prokuratorzy wówczas mówili o tym, jakie mają problemy. To nie tylko były te rozmowy. Częściowo zostało to ujawnione też wtedy na komisjach, chociaż bardzo oględnie pułkownik Klich o tym mówił, ale żalił się też na tym, że nie ma pomocy, że jest sam, że jest konwencja chicagowska, a prokurator Parulski mówił o tym, że mamy porozumienie przez 1993 roku, że to nie jest wypadek cywilny, tylko państwowy. No i skutki tego są do dzisiaj, tak? No mamy problem z wyjaśnieniem. Z góry założenie przez ówczesnego szefa Komisji Wypadków, pana Millera, że nie mogą się różnić nasze raporty, raport polski, raport pani generał Anodiny, no zakładał, że przyjmujemy narrację rosyjską, tak? To było poddanie państwa polskiego, tak? Podniesienie rąk, dobra, inni za nas zdecydują, jak było.
No niestety trochę tak było, ale ja na koniec jeszcze spytam pana o ważną sprawę lokalną. Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło przebieg planowanej obwodnicy Starogardu Gdańskiego, tak oczekiwanej przez mieszkańców. Czy to oznacza, że ta inwestycja już jest niezagrożona i na pewno przyjadą po niej pierwsze samochody za kilka lat?
Tak, to jest dokładnie ten moment, w którym przesądzono o przebiegu, bo to, że ta obwodnica będzie, no to już wiemy, została wpisana do programu 100 obwodnic. Natomiast jeszcze była kwestia zapewnienia finansowania, bo tam kwoty rosły dosyć znacznie w związku z tym, że coraz dłuższy ten przebieg był. Jest teraz decyzja, tak zwany wariant piąty, ponad 16 kilometrów, mówimy tu o kwotach już ponad pół miliarda, ponad 500 milionów złotych, które są zagwarantowane. Jest przebieg w tej chwili w Urzędzie Gminy Starogard, leży już wniosek o wydanie DSU, czyli decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tej inwestycji. No to są już takie kroki milowe, z których nie ma odwrotu i widzimy już teraz tą realizację. Mam nadzieję, że za dwa lata jest szansa na to, że będzie, czy szansa, myślę, to tylko zależy od tego, czy będą sprzeciwy przy decyzji środowiskowej, tak, społecznej. Jeżeli ktoś się będzie odwoływał, no to się może przesunąć. Ale myślę, że w 2023 roku może być przetarg na projektuj i buduj, czyli firma, która wygra, zaprojektuje i wybuduje tę obwodnicę. A mieszkańcy na to czekają. W tej chwili Starogard jest miastem, które ma największe obłożenie chyba w Polsce, jeżeli chodzi o przebieg ruchu na drodze krajowej i ta obwodnica naprawdę jest potrzebna i oczekiwana i dlatego ją realizujemy.
To prawda, mieszkańcy Starogardu czekają na to, a my czekamy na rozpoczęcie budowy. Dziękuję bardzo panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.